Witamy po krótkiej przerwie. Przepraszamy za mały poślizg czasowy, ale czasem tak przygotowania techniczne nieraz bywa. Bo gościmy w naszym studiu nie byle jakich gości. Mówię tutaj dla słuchaczy Radia Maryja, także widzów telewizji Trwam, którzy będą mogli zobaczyć. Są z nami studenci, a także wykładowcy biblijnego Uniwersytetu dla Dzieci w diecezji radomskiej. Bardzo serdecznie dzisiaj witamy. Będą chcieli nam się dzisiaj przedstawić, opowiedzieć nam o sobie i również dać taki krótki występ na początku, receptę na świętość według Jana Pawła II. A więc ja przedstawię może tutaj gości ze mną w studio przy stole, a są to, zacznę, ksiądz dr Jacek Kucharski, moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w diecezji radomskiej. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Ksiądz kanonik Kazimierz Marchewka, proboszcz parafii pod wezwaniem błogosławionej Annuarity i świętego Michała Archanioła w Radomiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Ksiądz magister Michał Faryna, wikariusz parafii, wykładowca tegoż właśnie Uniwersytetu dla Dzieci, a także szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także jest z nami pani magister Agnieszka Machnio, katecheta i wykładowca tej uczelni oraz wychowawczyni młodych studentów. Witamy serdecznie panią Agnieszkę i także panią Małgorzatę, która przygotowała naszych najmłodszych przyjaciół, których teraz tu widzimy na naszej małej scenie. I drodzy państwo, zapraszamy już na ten koncert Recepta na świętość według Jana Pawła II, a potem przechodzimy na dalszą część naszej audycji, naszego spotkania tutaj w studio.
Zapraszamy wszystkich na uroczysty apel przygotowany z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest on dla nas kimś wyjątkowym. Patronuje dziełu biblijnemu, a my jesteśmy studentami Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci z Radomia.
Ogłoszenie naszego rodaka, papieża Jana Pawła II świętym, to dzień, który na zawsze powinien pozostać w naszej pamięci i w naszych sercach.
Powszechne przekonanie, że papież Jan Paweł II był człowiekiem świętym, wierni wyrażali już podczas jego pogrzebu napisami na transparentach i okrzykami Santo Subito, co znaczy natychmiast święty.
Jan Paweł II emanował świętością, czyli pięknem swojego człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. Jednym słowem, promieniował Chrystusem.
To sam Jezus uobecnił swoją miłość w całym niełatwym życiu, pasterskiej posłudze, cierpieniu i śmierci naszego papieża.
Cześć, 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 cześć.
Siadajcie. Udało wam się coś znaleźć do naszej pracy domowej?
Ja w to w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Na przykładzie papieża Jana Pawła II napisz receptę na świętość.
No i czego tu nie rozumiesz?
Bo według mnie Karol Wojtyła był takim zwyczajnym człowiekiem. Chodził do szkoły tak jak my, miał kolegów tak jak my, grał w piłkę tak jak my, jeździł na nartach i występował w teatrze.
Tak jak my!
Potem studiował w Krakowie, a w czasie wojny pracował jako robotnik. W końcu wstąpił do seminarium i został księdzem. Co w tym nadzwyczajnego?
A ty, Baśka, to myślisz, że święci to skąd się biorą? Z kosmosu?
Myślę po prostu, że święci to ludzie zupełnie inni niż my. Nic nie robią, tylko ciągle się modlą, dużo poszczą, klęczą na kolanach w kościele przez całe dnie. No, i czynią cuda. A jeszcze mają nawet takie świetliste kółko nad głową.
Takie kółko nazywa się aureola. Jest tylko na obrazach, żebyś wiedziała, że ta osoba żyła w blasku Boga.
Ale ty jesteś mądra, Majka. Tylko co to znaczy żyć w blasku Boga?
Myślę, że to znaczy zawierzyć mu, ufać, no i na pewno kochać.
O, to jest pierwszy punkt do zapisania. Jan Paweł jest święty, bo zawsze żył blisko Boga. Wierzył mu i ufał. Kochał Boga i ludzi. Piszcie.
Bo mówił, że do nieba idzie się przez ziemię, przez zwyczajne życie.
A wiedzieliście o tym, że przez całe lata papież spotykał się w Watykanie z przyjaciółmi ze szkoły i z teatru.
Wierny przyjaciel. Ciekawe, czy nasze przyjaźnie też przetrwają lata.
Popatrzcie, a ja znalazłam taki wiersz. W chwili, gdy odszedłeś, świat zmienił swe oblicze. Zawsze na ciebie liczyłam i nadal liczę. Byłeś mi nauczycielem, aniołem, stróżem i przyjacielem. Z twojej dobroci czerpałam tak wiele. A teraz, gdy nasz świat opuściłeś, nie wiem, co powiedzieć. Zawsze pamiętaj, mówiłeś, więc ja to powiem o tobie. Pamiętam i to, co zostawiłeś i czego nauczyłeś. Przekażę kolejnej osobie.
To piękne słowa, ale zobaczcie, teraz już nie będziemy mówić błogosławiony, tylko święty.
Może mi coś wyjaśni, czym różnią się te dwa słowa?
Nie pamiętasz? Ksiądz nam tłumaczył na religii, zapisaliśmy to nawet. Beatyfikacja, czyli ogłoszenie błogosławionym, to decyzja papieża, zezwalająca na oddawanie czci danej osobie, zwykle na jakimś określonym terytorium. Beatyfikacja jest etapem do kanonizacji.
Kanonizacja, czyli oficjalne uznanie świętości, to ostateczna decyzja papieża, poprzez którą osoba błogosławiona zostaje wpisana do katalogu świętych i której papież poleca i nakazuje oddawać cześć w całym kościele.
Aha!
O, właśnie znalazłam nowy cytat. Tajemnicą wielkości Jana Pawła II była modlitwa. To dzięki mszy świętej i modlitwie czerpał od Chrystusa miłość, mądrość, wiedzę i siłę.
Nawet podczas pielgrzymek papieskich organizatorzy wiedzieli, że w napiętym programie musi być czas zarezerwowany na modlitwę.
Papież lubił proste modlitwy, różaniec, litanie, w maju nabożeństwo majowe. W czerwcu nabożeństwo do serca Pana Jezusa. Rzucił sobie polskie pieśni religijne. Gorzkie żale, godzinki, po apele jastrzębskim, wieczorem przy zgaszonym świetle stawał w oknie i błogosławił świat.
Powierzał Bogu
wszystkie ważne sprawy. Dużo się modlił w ciszy i skupieniu.
Bardzo też kochał Matkę Bożą.
To pewnie dlatego, że tak wcześnie stracił swoją mamę. Miał niecałe 9 lat, kiedy umarła.
A wkrótce potem zmarł jego starszy brat Edmund. Zostali z tatą zupełnie sami.
Czyli nie miał łatwego dzieciństwa.
I młodości też. Wojna. Czerwone studia. Ciężka praca w kamieniołomie i śmierć taty.
A potem, gdy został papieżem, zamach na jego życie.
Jak myślicie, świętość Jana Pawła II to także cierpliwe znoszenie przeciwności losu?
I jeszcze wybacz...
Pięknie to powiedziałaś, Emilko. Tak, cierpienie, choroba, w końcu starość, to pokorne niesienie własnego krzyża.
I jeszcze wybaczył temu, który chciał go zabić.
Czyli też umiejętność wybaczania.
A mimo wszystko papież był człowiekiem bardzo pogodnym. Zawsze lubił śmiać się, żartować, śpiewać piosenki.
Spójrzcie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, egzamin z filozofii.
No coś spóźnia się tam nasz profesor Wojtyła. Chyba nie będzie dzisiaj egzaminu.
Właśnie, chodźmy już. Kwadrans akademicki dawno minął.
Zaczekajcie jeszcze. Słyszałem, że ksiądz Wojtyła przyjeżdża aż z Krakowa. Pewnie pociąg się spóźnił.
Trudno, nie chce mi się dłużej czekać.
To może pożycz mi swoje notatki.
Cześć.
Cześć.
Nic z tego nie rozumiem. Ta filozofia jest bardzo niejasna.
Cześć. Dobrze, że jesteś. Też na egzamin? Chociaż nie będę sam.
Tak, na egzamin. Profesor się spóźnia. Wszyscy się rozeszli. Słuchaj, a ty w ogóle rozumiesz coś z tej filozofii? Bo dla mnie wykłady tego Wojtyły to jakaś czarna magia.
A co? Nie znasz Wojtyły? Nie chodziłeś na wykłady?
Nie. Wiesz, mieszkam daleko. Nie mogłem ciągle przyjeżdżać do Lublina, ale podobno i tak to nudny facet. Koledzy mówili, że wykłada niezrozumiale i trudno coś pojąć. No to pokaż, czego nie rozumiesz. Spróbuję ci to wyjaśnić.
Stary, ale ty jesteś obkuty i tak świetnie tłumaczysz. Proszę cię, kiedy przyjdzie ksiądz profesor, nie wchodź ze mną na egzamin. On mnie obleje, jak zobaczy, ile ty umiesz, a ile ja.
Spokojnie. Daj mi swój indeks, kolego.
Jestem Wojtyła.
Właśnie zdałeś egzamin.
4 z plusem.
To pogoda ducha i dzielenie się radością z innymi.
Przepraszam was, nie mogłem wcześniej. Zrobiliście już coś?
Trochę.
No widzę, że przyszedłem w dobrym momencie, bo właśnie chciałem wam przedstawić dzień powszedni naszego papieża. Posłuchajcie. Pobudka o 5:30, modlitwa, potem msza święta, śniadanie z przybyłymi gośćmi. Spotkanie z urzędnikami watykańskimi, czytanie i redagowanie tekstów przemówień, potem obiad, krótki odpoczynek, różaniec, praca w gabinecie, po kolacji oglądanie wiadomości. Znów powrót do gabinetu i załatwianie osobistej korespondencji. I jeszcze wieczorna modlitwa w kaplicy. Czytanie książek przed snem. Czy wiecie, że światło w pokoju Ojca Świętego gasło zazwyczaj tuż przed północą?
Niesamowite, jak potrafił wykorzystać każdą chwilę.
Podobno papież miał w swoim pokoju atlas świata. Codziennie wybierał jeden kraj z mapy i za ten kraj się modlił. A na jego klęczniku w kaplicy zawsze były karteczki od ludzi z całego świata z prośbami o modlitwę.
Czyli świętość polega na sumiennym wykonywaniu codziennych obowiązków.
No i tyle podróżował. Czy wiecie, że nasz Ojciec Święty odbył aż 104 pielgrzymki, odwiedził 135 krajów i wygłosił ponad 2500 przemówień?
Polskę odwiedził 9 razy.
A do tego trzeba jeszcze doliczyć 140 podróży na terenie Włoch. Wtedy okaże się, że gdyby zebrać te wszystkie pielgrzymki w czasie, to przez 3 lata swojego pontyfikatu papież przebył około 1,5 miliona kilometrów, głosząc wszędzie dobrą nowinę.
To tak jakby 30 razy okrążył kulę ziemską.
Wszyscy chcieli znaleźć się jak najbliżej niego, żeby dotknąć jego ręki lub choćby jego sutanny.
To tak jak kiedyś Pana Jezusa.
Przy nim ludzie stawali się inni, lepsi. Wszystkim dodawał sił.
Posłuchajcie, to było w Brazylii. Jan Paweł II odwiedzał właśnie wioskę Trędowatych. Wstrząśnięty tym, co tam zobaczył, powiedział:
czasem chciałbym zapłakać jak dziecko, ale na co komu płaczący papież? Ja muszę natchnąć ich siłą.
Troszczę się o ludzi.
Posłuchajcie, jak pięknie mówi o papieżu poeta w wierszu pod tytułem Słowiański papież.
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze jako ten Włoch. On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze. Świat mu to proch. Twarz jego słowem rozpromieniona. Lampa dla sług. Za nim rosnące pójdą plemiona. W światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce stanie. Bo moc to cud. A trzeba mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Moc mu pomoże sakramentalna, narodów stół. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrze kościołów on powymiata, oczyści sień. Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień.
Tak, to rzeczywiście piękny wiersz.
Czy zwróciliście uwagę na ostatnią zwrotkę? To też się spełniło. Ten niezwykły wiatr, jak powiew Ducha Świętego, szarpał szaty biskupów na pogrzebie papieża. Zamknął nawet księgę na jego trumnie.
A cuda? Czy Janowi Pawłowi przypisuje się jakieś uzdrowienia?
Uwaga, uwaga! Najświeższe wiadomości to tylko niektóre z cudów. Zobaczcie sami. Rok 1979. Uzdrowienie Brytyjki Kay Kelly z choroby nowotworowej. Rok 1990. Uzdrowienie 5-letniego Harona Badillo z białaczki na lotnisku w Meksyku.
Rok 2002. Uzdrowienie jeżdżącej wówczas na wózku inwalidzkim 16-letniej Angeli Baroni podczas Światowych Dni Młodzieży w Toronto, w Kanadzie.
Rok 2004. Uzdrowienie 16-letniego Rafała z Lubaczowa. Podopiecznego fundacji Mam Marzenie po audiencji u Jana Pawła II.
2006 rok. Uzdrowienie francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre z choroby Parkinsona.
Rok 2011. Niewytłumaczalny z punktu widzenia medycyny. Wyleczenie Florby Diaz z Kostaryki, stętniaka mózgu, podczas transmisji mszy świętej z uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II.
Jest jeszcze Gloria Wrona z Częstochowy. Urodziła się jako wcześniak w 2005 roku, już po śmierci papieża. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Nie miała nerek i pęcherza. Wykryto też u niej poważną wadę serca. Rodzice Glorii w tamtych strasznych chwilach gorliwie się modlili do papieża. Obrazek z Ojcem Świętym umieścili w łóżeczku dziewczynki. I już po narodzinach Glorii zaczął się dziać cud, który trwa do dziś. Stopniowo ustępowały wszystkie schorzenia. Gloria ma teraz 9 lat i wie, że uratował ją Jan Paweł II.
To wszystko wydarzyło się naprawdę.
Niesamowite. Tych cudów jest cała masa.
Jan Paweł II zawsze tłumaczył. Ja się tylko modlę. Uzdrawia Bóg.
Zobaczmy, czy znaleźliśmy już receptę na świętość.
Recepta na świętość według Jana Pawła II. Życie w blasku Boga to wierzyć Bogu, ufać, kochać Boga i ludzi, być wierny w przyjaźni. Powierzenie Bogu w modlitwie wszystkich ważnych spraw. Cierpliwe znoszenie przeciwności losu, niesienie z pokorą własnego krzyża.
Umiejętność wybaczania. Pogoda ducha i dzielenie się radością z innymi.
A teraz ja. Sumienne wykonywanie codziennych obowiązków.
No i jeszcze ja. Troska o innych, modlitwa w ich intencji.
Panna nad panami, czuwa wiatr. Tak właśnie żył papież Jan Paweł II. Teraz już wiem to na pewno. To był naprawdę święty naszych czasów.
Naszym szczęściem jest to, że Ojca Świętego pamiętają jeszcze nasi rodzice, babcie, dziadkowie i nauczyciele, że możemy od nim usłyszeć o tym wielkim i wspaniałym człowieku. Miliardy ludzi, hierarchowie i duchowni, królowe i królowie, pochylili głowy i uklęknęli przed Twą wielkością, przed Twą świętością. Przyszli też ci, których zawsze kochałeś i wspierałeś. Ludzie młodzi, Twoja rozkochana w sobie młodzież.
Wszedłeś do nieba, by zostać nowym świętym. Tak bez procesu, z poręczeniem ludzi, świętym młodzieży i tych najuboższych, niepełnosprawnych, stale zapomnianych i świętym odlękania się i od życia trudnego.
Świętym miłosierdzia Bożego!
Z tą świętością trudna sprawa, to doprawdy nie zabawa, bo właściwie o to chodzi, że mi świętość nie wychodzi. To się złoszczę, to się gniewam, a w kościele zwykle ziewam. Nie myję się należycie, robię kleksy wciąż w zeszycie.
Gdy wymówki słyszę taty, chciałbym w uszy napchać waty. Kiedy muszę słuchać mamy, robię minę chorej lamy. Gdy mi siostra wchodzi w drogę, mam chęć jej podstawić nogę. Jestem próżny i nadęty. Czy ja będę kiedyś święty?
Przecież święci zawsze byli. Tacy dobrzy, mądrzy, mili. Przyznaj, stróżu mój aniele, czy dla niego to zbyt wiele? Na to anioł rzekł do ucha. Niech dziecina moja słucha. Dziś wiadomość mam dla ciebie, wprost od wszystkich świętych w niebie.
Wiedz, mój drogi, że i święci nie od razu byli święci, a zdarzały się wypadki, że i oni mieli wpadki. Jednak mimo pokus wszelkich, mimo trudów, życia wielkich, nigdy się nie zniechęcali i poprawić się starali.
Teraz znasz już sekret cały, a więc staraj się, mój mały, aż z urwisa wierci pięty będzie kiedyś wielki święty.
Drodzy Państwo, przypomnę, trwają rozmowy niedokończone. Mówimy na temat Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci w diecezji radomskiej. To było przedstawienie, dokładniej mówiąc, recepta na świętość według Jana Pawła II. Są z nami studenci tegoż właśnie Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci diecezji radomskiej pod patronatem dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II. Ich wizyta związana jest z przeżywaniem w Kościele Polskim 6 Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękujemy naszym wykonawcom. Możemy brawo, śmiało, tutaj tak skromnie, bo w naszym studiu małym bić. Ale rzeczywiście myślę, że słuchaczom, telewidzom się bardzo podobało to przedstawienie, recepta na świętość. I są z nami z gości już przedstawieni. Jest ksiądz moderator, dr Jacek Kucharski. Ksiądz dr Jacek Kucharski, wykładowca biblistyki KUL, na KUL i także na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. No właśnie, pierwsze pytanie, mam niedużo czasu, ale czym jest Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, przypomnijmy?
No, Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, drodzy Państwo, jest przede wszystkim doskonałą formą poznawania i pogłębiania znajomości Pisma Świętego. A ta forma skierowana jest o tyle ciekawie, że nie tylko angażuje, jak wiemy, same dzieciaki, ale jest to szerszy krąg wtedy tych, którzy sięgają po Księgę Pisma Świętego, bo chodzi nam tutaj głównie o całe środowisko rodzinne.
To się zastanawia, czy trochę to nie jest jakaś taka zabawa, no bo uniwersytet, coś poważnego, Biblia jeszcze bardziej poważniejszego, no i dzieci.
Ojcze, to wszystko można bardzo pięknie pogodzić. Łączycie, tak? My to tak cudownie łączymy. Myślę, że ten program artystyczny, za który bardzo dziękuję, on pokazał, że można doskonale łączyć zarówno znajomość Księgi Pisma Świętego, włożyć w tu wielki entuzjazm i radość uczestniczenia we wspólnocie uniwersyteckiej, a jednocześnie dawać piękne świadectwo wiary. No w końcu od kogo mamy zaczynać, jak nie właśnie od dzieci. Mhm. Dzieci, które angażują rodziców, które angażują także szerszą wyższe środowiska swoich kolegów i przyjaciół. I tak dzieje się, drodzy Państwo, w Radomiu.
Czyli jak to się zrodziło? Tak, był ksiądz doktor biblista, miał pomysł. Jest życzliwy ksiądz proboszcz.
Bardzo mówi, życzliwy.
Bądźcie u mnie, tak? Jest ksiądz katecheta, który mówi, będę tam profesorem. Jest pani katechetka, która jest tam profesorką, tak? W
tym... Ale to jest fenomen Radomia, proszę ojca, że do mnie przychodzą sami księża, sami katecheci. Jak i oni mówią, robi? Że i oni mówią, że oni chcą. Oni chcą przede wszystkim, żeby dzieci pięknie poznawały Pismo Święte.
Właśnie.
I to jest piękne właśnie w tych czasach, w których żyjemy. Drodzy Państwo, chciałem być tutaj jednak mimo wszystko, drogi ojcze, wierny pewnej prawdzie historycznej i powiedzieć, że nasz Uniwersytet Biblijny dla Dzieci skupia dwie placówki. Więc pierwsza historycznie, o której chciałbym wspomnieć i poprosiłbym Państwa, żeby udokumentować to pierwszym naszym takim Uniwersytetem Biblijnym dla Dzieci, który powstał 2 lata temu przy Kościele Świętego Jana Chrzciciela w Radomiu, w naszej radomskiej farze.
Czyli tam był pierwszy, fara była tam, pierwsza.
Tam była pierwsza uczelnia, tam była pierwsza sala wykładowa w publicznej szkole numer 7 imienia Kazimierza Płaskiego w Radomiu. Tam był pierwszy proboszcz, który się zaangażował, ksiądz Mirosław Nowak, którego go bardzo serdecznie pozdrawiam. No, cudowna pani dyrektor Katarzyna Gruszka, która otworzyła gorąco serca i miejsce na uniwersytet i jednocześnie bardzo zaangażowana z nami pani katechetka, pani Lidia Szymańska. Myślę, że Państwo mają okazję także pooglądać pewnych zdjęć z tego właśnie uniwersytetu.
Zdjęcie za chwileczkę pokażemy w tle, tak? A my wspominamy jeszcze, tak?
A my właśnie wspominamy. To była pierwsza nasza placówka. Miała 21 studentów. Studentów, którzy wywodzili się ze środowisk klas od 3 do 6. Natomiast drugą placówką, z czego ja się bardzo cieszę, była właśnie placówka, która powstała jako filia Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci przy parafii błogosławionej Anuarity i świętego Michała Archanioła na Radomskim Michałowie. No i tutaj przed Państwem bohaterowie tego uniwersytetu, wykładowcy, którymi się bardzo cieszę.
Tak. Chociaż po kilka zdań, jak to odbieracie, to dzieło, ten pomysł, jak on się sprawdza na co dzień, bo to przecież chodzi o to, żeby przekazywać też wiarę w tym wszystkim, prawda? Ewangelizować. Ksiądz proboszcz, kanonik, Kazimierz Marchewka. Tak?
Dążenie do świętości to jest poznawanie Boga. I Pismo Święte, gdy otwieramy, możemy tak powiedzieć, że to jest list, który Pan Bóg napisał do nas. I jeżeli zaczynają to dzieci otwierać Pismo Święte w domu, widzi to mama, tatuś. Te dzieci są z bardzo młodych rodzin. Ich rodzice są bardzo często zapędzeni w tym świecie, w tym czasie poprzez pracę. Ale wtedy, kiedy dziecko tym się interesuje, otwiera to w domu, to również przypomina o tym rodzicom, że to jest bardzo ważne. I również to jest jedna z dróg do świętości. Poza tym każdy mądry proboszcz powinien wiedzieć o tym, że grupa powstająca w jego parafii sprawia, że więcej dobra się dzieje. A dzisiaj tak powinno być, że parafia to jest wspólnotą grup, które powstają. I w tych grupach młodzi ludzie, podobnie i dorośli, uświęcają się. A księgą, która właściwie łączy tych ludzi, jest Pismo Święte. Może wspomnę jeden taki szczegół, gdy katechizowałem dzieci. I kiedyś podałem taki jeden z problemów, który Pan Jezus poruszył, dość trudny. Jeśli kto nie ma w nienawiści ojca, matki czy brata, nie jest mnie godzien. I mówię do dzieci z 4. klasy, słuchajcie, tu w tym przypadku chyba Pan Jezus przesadził. A jeden z chłopców podnosi rękę i mówi tak, pamiętam do tej pory, ma na imię Adam i mówi w ten sposób, proszę księdza, nie. Jeżeli człowiek kocha Boga najbardziej, to Pan Bóg tak usposobi jego serce, że będzie kochał wszystkich i nikogo nie zrani. Dlatego tak bardzo serdecznie zachęcam moich parafian, także i diecezjan, by w tym tygodniu i również w innych tygodniach często otwierali Pismo Święte.
Ksiądz wikariusz Michał Faryna, jesteś tam profesorem, tak, wykładowcą.
Tak, trwamy już 5,5 roku, przy naszej parafii działa właśnie uniwersytet. Jesteśmy już po pierwszej sesji zimowej, czekamy na wyniki sesji letniej, która już przed nami. Moi drodzy, warto zacytować na początku słowa świętego Hieronima, który mówi, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego zaczynamy od fundamentu naszej wiary, jakim jest właśnie Pismo Święte. Cykl studiów trwa 3 lata. Po każdym roku nauki dzieci otrzymują dyplom i tam tytuł znawcy Pisma Świętego pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Założenia uniwersyteckie właśnie, tak wysoko może od razu już uniwersytet, nie jakaś tam szkoła średnia, bo chcemy pokazać, jak ważne jest poznawanie Pisma Świętego. Grupa dzieci, która działa przy naszej akurat parafii w uniwersytecie, to jest grupa 37 osób. I razem właśnie z panią profesor Agnieszką, katechetką, spotykamy się raz w tygodniu z dziećmi, aby zgłębiać tą wiedzę biblijną. Początkowo były to tematy takie typowo introdukcyjne, a teraz już przechodzimy do konkretnych ksiąg Pisma Świętego.
Proszę. Więc pani katechetka, pani wykładowca Uniwersytetu Biblijnego Agnieszka Machnia i też chcemy panią Małgorzatę Słys, tak? Słyk pozdrowić, bo pani Małgorzata właśnie przygotowywała tych naszych najmłodszych dzisiejszych studentów do tego pięknego przedstawienia, więc dziękujemy też pani za trud, a panią Agnieszkę prosimy.
Ja zawsze miałam taką tęsknotę za tym, żeby dzieci, poznawając Boga, dotykały tej najważniejszej księgi, jaką jest Biblia. Można powiedzieć, że za poważnie, że to brzmi uniwersytet, ale jak ja teraz patrząc na tą pracę naszą od września i dostrzegam ogromne zaangażowanie dzieci właśnie z tego tytułu. Samo nadanie indeksu, sama ta uroczystość inaugurująca, czepki na głowie, zaangażowanie ze strony rodziców, ze strony dziadków, powoduje, że te dzieci czują powagę słów, które docierają. I teoretycznie jest to coś bardzo poważnego, a jednocześnie uczymy się tego dwa razy w tygodniu, mając spotkania z dziećmi, że tak naprawdę chodzi o to, by spotkać Pana w sposób osobisty, czyli uczyć się słuchać, uczyć się jeszcze czytać, bo na przykład jednym z obowiązków właśnie pierwszym jest to, żeby dzieci uczestniczyły w sposób czynny także we mszy świętej, czyli uczymy się też bardzo ładnie proklamować Słowo Boże. Dzieci śpiewają psalmy bardzo ładnie, czyli włączają się w sposób taki uroczysty. Są też świadectwem dla innych. Spotkałam się z opinią osoby starszej, która akurat będąc w domowym kościele podczas tej mszy inauguracyjnej przyszła do domu i mówi do swojego męża tak, no tak, zobacz, takie dzieci małe czytają Pismo Święte, czy to nie wstyd dla nas? I mówi, otwiera częściej Pismo Święte. Jeżeli w jakiś sposób będziemy mogli ich samych zaciekawić, żeby potrafili właśnie odnaleźć właściwy moment, właściwy tekst, poszukać tej odpowiedzi razem z ojcami. Jeśli to będzie jakimś zalążkiem do tego, żeby spotkali Boga, to taka jest moje zaangażowanie.
Świetna idea. Ale jaką macie formę zajęć? Zarazem zapytamy dzieci też, jak się czują w tym uniwersytecie. No bo tak, nieraz się mówiło...
Czy Janusz, ja widzę, że ty nie możesz wyjść z podziwu, że mamy tak zdolnych studentów.
No tak, no widzę, że są.
Ponieważ same szóstki.
Same szóstki są.
Ale ja mogę powiedzieć,
to jest
że...
troszkę podejrzane.
Nic podobnego. Ja chciałbym powiedzieć tutaj, że naprawdę mamy bardzo zdolnych studentów, czego dowodem był dzisiejszy piękny program.
No
ale ja mogę powiedzieć ojcze
patrzmy
tak.
Na nich, tak?
Tak, jeśli oni już znają wiele słów w języku hebrajskim, jeśli oni mówią pięknie po łacinie modlitwę pańską, jeśli oni naprawdę znają języki Biblii, jeśli oni cudownie wymieniają księgi Pisma Świętego i kanon, to ja mówię tak, to jest prawdziwa uczelnia.
Ośmiolatkowie, czyli to, ale mi chodzi teraz o formę tych zajęć, dydaktyzm powiedzmy. Zawsze mówiono, gdzieś tam pamiętam, że jednak no, Pismo Święte troszkę później, nie 12, 13 lat, żeby tam czytać jeszcze Nowy Testament, a teraz mówicie, że...
Nic podobnego.
Języki
nic
biblijne, podobnego. Nauki biblijne.
Nauki biblijne, języki biblijne przy dzisiejszym poziomie rozwoju dzieci wcale nie zaprzeczają temu, żeby jak gdyby rozszerzać tą granicę zainteresowań Biblią. Ale my wiemy, że dzisiaj dzieci w wieku 6-7 lat już doskonale sobie radzą w językach obcych. To nie chodzi o to, że oczywiście tutaj nie chciałbym powiedzieć, że od razu czytają i znają język hebrajski i grecki, języki Biblii, ale chodzi nam przede wszystkim o to, żeby przez te 2 godziny wykładowe, bo spotykamy się w każdego tygodnia, to jest bardzo porządna uczelnia, proszę ojca, i bardzo systematycznie działa. Przez te 2 godziny wykładowe mają piękny cykl dydaktyczny. Modlitwa, spotkanie z tekstem Księgi Pisma Świętego, czyli z jakąś perykopą, prawdą biblijną, pogłębiają ją, a następnie idą do aktualizacji, to znaczy na ile ten tekst biblijny pomaga mi dzisiaj, prawda, żyć i jednocześnie zachęcać do takiej formy życia, które pokazuje Księga Pisma Świętego także innych.
Czyli tak, czy to jest prawda, każdy student tego uniwersytetu ma swoje już Pismo Święte.
Tak jest.
Starego i Nowego Testamentu.
Tak,
to zapytamy się, czy to jest prawda. Czy studenci, czy dzieci mają, każdy ma Pismo Święte?
Na lekcji.
Powiedzcie, tak jest. A macie je w domu, czy na lekcjach, na wykładach?
W domu.
I i na lekcji. A kto ma pismo połączone, Stary i Nowy Testament, podnieście rękę do góry. Proszę bardzo. Wszyscy, no, sprawdziłem. Bo
proszę, tak, ojciec Janusz prawdy, nie sprawdzał, prawda?
Dzieci prawdy zawsze powiedzą.
Tak, tak. Kupował to.
A, ksiądz to kupował.
Mamy dobrodzieja, proszę ojca, więc ja nie ja mogę narzekać.
Gdy ojciec to tak mocno dopytuje księdza profesora, tak dlaczego tak małe dzieci wcześniej poznają Pismo Święte, ja myślę, że również to świadczy o poziomie profesorów. Że potrafią takich dzieci...
No bo to jest godne podziwu. Ośmiolatka, siedmiolatka...
Zainteresować
Biblią. Tak.
No, ale proszę ojca, właśnie my po to jesteśmy. W szóstym ogólnopolskim tygodniu biblijnym, żeby powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom, państwu widzą, że nie trzeba czekać z otwieraniem Księgi Pisma Świętego, nie trzeba czekać na wiek tak zwany dojrzały, odpowiedni, ale już właśnie od najmłodszych lat otwierać tą Księgę Pisma Świętego, żeby ona stawała się nam księgą życia i lekturą naszej codzienności.
Takie pytanie, dobrze, na przykład Pismo Święte, są też takie księgi, które są nieraz opisane krwawe czyny, prawda, takie trudne opisy, gdzieś tam jakaś przemoc. Czy mówicie im, że to, na to będzie pora, jest jakoś tak etapami, czy raczej to, co pewne...
Oczywiście, że ojciec tak bardzo pięknie chce mi powiedzieć, żebym powiedział, jaki jest format i program. No otóż trzyletni cykl, tak jak powiedział ksiądz Michał, w pierwszym roku wprowadzamy dzieci w lekturę Pisma Świętego, mówimy o języku, jak powstawało Pismo Święte, o środowisku Biblii, które już bardzo pięknie ich uczy jednej prawdy, że te zwyczaje, te formy zachowań, które są opisane przez autorów biblijnych, te bitwy i wojny trzeba widzieć w kontekście właśnie tamtych czasów, ale przede wszystkim historii zbawienia, bo Pan Bóg jest tym, który prowadzi wojny, jak wiemy w Piśmie Świętym, to On jest tym wojownikiem, który prowadzi swój naród, to On jest Zbawicielem i dlatego wszystko to, co się dzieje pod Bożym nadzorem, to proszę Ojca, jest z pewnością sprawiedliwe i prowadzi ku zbawieniu.
Chciałam powiedzieć, że właśnie inicjatorką tego, żeby właśnie takie małe dzieci włączyć do pracy z Pismem Świętym byłam ja, dlatego że uczę młodsze dzieci i na przykład od 2 lat widzę, że naprawdę potrzeba słuchania i zaciekawienia ze strony dzieci jest ogromna. Oczywiście wiadomo, że nie można, jest pewna wrażliwość dziecięca i nie można używać chociażby takich trudnych tematów, bo spotkałam się kiedyś nawet na katechezie, że mówiąc o ofierze Izaaka, dziecko zapłakało, było wzruszone mocno. Czyli są pewne rzeczy, które nie można jakby w taki sposób drastyczny na pewno przedstawiać, ale chodzi o to, żeby przedstawiać, ja przynajmniej zwracam na to uwagę, żeby przedstawiać pewną symbolikę, która łączy w historię zbawienia. I wydaje mi się, że gdyby dzieci teraz zapytać nawet o pewne tematy dotyczące Starego Testamentu, połączenia go z Nowym Testamentem, naprawdę byłyby w stanie pojąć. I też się spotykam z taką opinią, że rodzice bardzo często zaczepiają mnie i na przykład mówią, że wiem, że rozmawiała pani o tym czy o tym na jakiś temat i dokładnie nazywają, nie wiem, postacie biblijne. To jest taka ciekawe ze strony dzieci opowieści biblijnej, bo dla nich to jest akcja. I naprawdę jest to z ich strony otwarcie się na Pismo Święte, ale jednocześnie potem przez tłumaczenie.
Czyli panią rozumiemy, bo pani katechetka uczy w szkole, to jest potem przejście do uniwersytetu, ksiądz moderator, wiadomo, naukowiec. A jak duszpasterze powiedzą, jak wy to odbieracie? Macie tych dzieci więcej, prawda, przez to, że są obecne w uniwersytecie. Możecie ich potem gdzieś widzieć w kościele, w świątyni, w różnych akcjach.
Wiemy, że te trzy środowiska takie odpowiedzialne za wychowanie młodego człowieka to jest rodzina, parafia i szkoła. I właśnie uniwersytet pięknie łączy nam szkołę naszą, przy której działa, wraz z naszą parafią, bo wszystkie inne uroczystości, tak jak właśnie immatrykulacja, kiedy dzieci otrzymywały indeksy, czy wspólny opłatek, czy jasełka, to są uroczystości, które łączą nam parafię z tą instytucją, jaką jest Uniwersytet Biblijny. Więc współpraca pięknie się układa na tej właśnie płaszczyźnie.
Czyli takie dopełnienie. Nie ma tak, że na przykład, bo ja się mówi, że ta wspólnota jakaś tam może być, która może nam zabierać, nie? Młodzież czy dzieci. Nie, tu jest razem, jest to wkomponowane jak układanka.
Proszę ojca, pani Agnieszka powiedziała pięknie. Myślę, że tutaj była ukryta myśl niesamowita. Skoro mówi, że spotykają ją rodzice, dziadkowie i dyskutuje się o tym, co jest wykładane na uniwersytecie, to jest odpowiedź, jak pięknie angażujemy całe środowiska rodzinne. Ja mogę powiedzieć, że uniwersytet jest bardzo formą otwartą, ponieważ na zewnątrz poprosimy panów realizatorów, żeby pokazali naszych cudownych studentów. No właśnie, mają bardzo ciekawe, piękne teraz czepki, które charakteryzują i są cechą charakterystyczną naszego uniwersytetu.
My o was, tak jest.
To właśnie wy jesteście naszą radością, więc moi kochani, oni tak co tydzień spotykają się na Eucharystii. To jest Eucharystia Uniwersytecka, którą sprawują wykładowcy, ksiądz proboszcz, prawda, ksiądz Michał. I jednocześnie poprzez podkreślenie tych akcentów pięknej wspólnoty uniwersyteckiej pokazujemy też i innych, zachęcamy do tego.
Bo to jest tylko część grupa, to nie jest...
To jest tylko część grupy, prawda?
To jest tylko
jedna klasa, ojcze. A mogę ci powiedzieć w tajemnicy, że już się szykują inni w innych miastach diecezji, ale... Tak jak powiedziałem, to jest bardzo poważna decyzja.
Przyjechali za, może za taką nagrodę nawet, nie? Prawda? Tutaj
tak,
do nas.
Tak, z pewnością jest to dla nich
program. I powiedzmy to, że jak biedaki musieli ono wstać bardzo wcześnie.
To się nie robi dla uniwersytetu, ojcze. Ty nie wiesz, do jakich ofiar są zdolni.
Ojcze, gdy chodzi o niedzielną mszę świętą i tą mszę dla dzieci, która u nas jest o 11:15, jest to kazanie dialogowane. I dostrzegamy, jako duszpasterze, że dzieci rzeczywiście potrafią powtórzyć wiele z Pisma Świętego. To, co słyszą czy z pierwszego, czy z drugiego, czy trzeciego z Ewangelii.
Ale czy rozumieją, prawda? Właśnie.
To znaczy, próbujemy właśnie z nimi, żeby wchodzić w ten temat, ale ich pamięć bardzo często tutaj wychwytuje to, co jest istotne. I dzieci nas zaskakują swoją wiedzą i pamięcią. Bardzo często, ja myślę, że nawet dorośli tego nie wynoszą, z tego, co wynoszą dzieci. Dzieci są bardzo wrażliwe na słowo, które słyszą.
Piękna myśl. Drodzy Państwo, może ktoś chce do nas zatelefonować. Jest jeszcze okazja, kilkanaście minut naszego programu. Zapraszamy. Telefon jakiś, jak to odbieracie? Jak może ktoś uczestniczył w takim właśnie uniwersytecie, więc telefony są do nas otwarte, są na ekranie, się pojawią, tak? Myślę, już niedługo będziemy je widzieć. A my jeszcze dalej kontynuujemy. To może zapytamy jeszcze naszych studentów, bo tak grzecznie siedzą tutaj.
Tak, oni wsłuchują się bardzo w to wszystko, co my mówimy o nich, bo to przecież oni są.
Ja mam takie pytanie do was. Pytanie do was takie mam jedno. Kto was zaprosił? Powiedział wam, że jest taki uniwersytet, do którego się można zapisać. Kto wam o tym powiedział? To była mama pierwsza, ksiądz na religii, ksiądz proboszcz? No, kto odpowie? Śmiało. I to Maciej.
No
kto wam powiedział, że zapisz się do Uniwersytetu Biblijnego? Kto to powiedział pierwszy? Trudne pytanie, widzę.
Patrzę.
Dobrze, to tak. Komu powiedział ksiądz? Zapytał ksiądz. No, niech podniesie rękę. Mama? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Tatuś? Nie widzę. Babcia? Dziadek? Chyba jednak mama. Mama. No i pani w szkole. A pani w szkole?
Ojciec Janusz zostawił na koniec to, co było najistotniejsze.
Brakło mi panią katechetę. No tak, bo pani uczy was religii.
Znaczy ja uczyłam ich w klasie pierwszej, teraz uczy ksiądz ich, a ja jestem z nimi, właśnie prowadzę grupę biblijną.
No, czyli tu była ta przewaga, dlatego że pani w szkole zaproponowała na lekcje religii logiczne.
Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, korzystając z takiej obecności, prawda,
w radiu i telewizji,
zachęcić naprawdę. Bo oczywiście nasze spotkanie odbywa się w czasie wyjątkowym, dlatego tutaj jesteśmy.
Tygodnia Biblijnego. Tak.
6. Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym. Bardzo dziękujemy i chciałbym serdecznie pozdrowić naszego przewodniczącego, księdza profesora Henryka Witczyka.
Był tu teraz dosyć często.
Wiem, że jest częstym gościem i z pewnością bardzo się dzisiaj cieszy, bo nas też ogląda i nam tutaj, powiedzmy, towarzyszy i myślą i modlitwą. Bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Korzystam także z okazji, chciałem pozdrowić naszych pasterzy.
To będziemy przy końcu jeszcze się pozdrawiać wszyscy. A teraz może taka, księże doktorze, albo wy państwo drodzy, jaka porada, gdyby ktoś chciał założyć w swojej parafii, nie? Jest ksiądz proboszcz, parafia dosyć taka prężna, albo nie tylko. Jak to jest? Jakie kroki trzeba uczynić?
Pierwsza rzecz bardzo ważna to oczywiście otwartość, prawda? Trzeba, bo to uniwersytet działa w ramach Stowarzyszenia Dzieło Biblijne imienia Jana Pawła II. Stąd też i program artystyczny był poświęcony naszemu patronowi. Zgłosić do moderatora. Oczywiście moderator z radością, z pewnością taką inicjatywę podejmuje. Grono wychowawców i wykładowców to zawsze katecheci i kapłani, ponieważ tak jak tutaj wyszło z tej dyskusji, to jest Księga Pisma Świętego, więc musimy mieć ludzi przygotowanych. No i oczywiście ochotne serce wszystkich tych, którzy poza, uwaga, tymi normalnymi godzinami zajęć lekcyjnych chcieliby poznawać Pana Boga obecnego na kartach Pisma Świętego.
Bo to się widzę w indeksie, jest pieczątka dyrektor szkoły, pozdrawiamy panią Joannę.
Tak.
Rutkę, a no, ksiądz doktor moderator, no i ksiądz proboszcz są trzy podpisy, a więc takie trzy instancje stoją nad tym, żeby ten działał uniwersytet. Może jeden telefon, taki pierwszy, lepszy z brzegu.
Bardzo prosimy, tak.
A potem już będziemy powoli, niestety czas szybko płynie.
Przykro nam z tego powodu.
Ten piękny materiał słowno-muzyczny, ale studenci siedzą spokojnie. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze. Witam panie Krzysztofie i już na
Ojcze
początku...
Ojcze Janusz, żona mówi, co ty do tych dzieci chcesz tam jeszcze dokładać?
Prosimy, krótko panie Krzysztofie.
Dołożyć. Właśnie chcę Rzymu powiedzieć słowa takie serdeczne i ciepłe. Cudowna audycja, cudowna, wspaniała audycja i tylko chcę tyle powiedzieć, że nasz święty ojciec, on na pewno całe jego nauczanie to na pewno można odnieść jak, tak jak do lustra, do źródła objawienia, jakim jest Pismo Święte. I chcę zwrócić uwagę na to, że ta słynna Bottega dell'Orefice czy przed sklepem jubilera, ona się dziwnie kończy ten utwór, bo on tam mówi na końcu Anno, bardzo dużo żeśmy utracili. Tylko nie tam znajduje się punkt ciężkości, tylko na zdaniu poprzednim. Dlatego, że nie byliśmy jako dzieci. I w związku z tym na święto świętego Jana Bosko, cudownego patrona i dzieci, i młodzieży, właśnie daje się ten fragment. Kościół nam daje tą cudowną perykopę, że kto by rzeczywiście zgorszył jedno z tych najmniejszych, już nie będę kończył, bo wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi. I dlatego właśnie dziękuję ogromnie, wspaniała, ważna, cudowna, że jeszcze mnie się udało to tutaj zobaczyć z żoną, z którą łączył mnie święty Jan Paweł II, kiedy był kardynałem. To jest cudowne, tak. Dlatego
panie
nie będę dużo...
To dobrze, niech pan zostawi ten czas, żeby dzieci mogły pozdrowić tu swoich bliskich, dobrze? A pan się jeszcze kiedyś odezwie do nas i będziemy mile słuchali pana głosu. Dziękuję bardzo, pan Krzysztof z Rzymu. No właśnie... Pochwalona inicjatywa, no cóż więcej, chwalą dzisiaj, no to nic...
Ja myślę, że to jest naprawdę cudowna inicjatywa i my się bardzo cieszymy, że poprzez Uniwersytet Biblijny dla Dzieci rozszerzamy, ojcze, krąg zainteresowanych i to jest nowa forma, która wpisuje się pięknie w stowarzyszenie dzieła biblijnego, ogólnopolskiego dzieła biblijnego, a oczywiście poprzez wymiar diecezjalny, także w naszej diecezji. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest naprawdę poważna uczelnia, ponieważ my zaczynamy w październiku, tak jak prawdziwi studenci. Mamy dwie sesje, czyli zimową i letnią. Mamy też inaugurację, ślubowanie i zakończenie. I w tym chciałbym już od razu przejść ze względu na czas kończący się emisji. Serdecznie pozdrowić. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich tutaj nas obecnych. Pozdrawiamy pasterzy naszej diecezji, księdza biskupa Henryka, który nam pięknie towarzyszy, i księdza biskupa Adama od Zimka, biblistę. Pozdrawiamy rodziny naszych pięknych i wspaniałych studentów, wspólnoty parafialne, które dzisiaj nas dopingują tutaj i trwają.
Którzy są na zewnątrz studia.
I ci, tam, którzy, proszę państwa, no nie wszyscy mogli się dostać do studia. Pozdrawiamy serdecznie rodziców, którzy przybyli do Torunia z naszymi kochanymi studentami. Pozdrówcie ich pięknie, wspaniale, bo oni to tyle poświęcili i czasu, i pomagają nam dzielnie w tej naszej wyprawie toruńskiej. Moi kochani, pozdrawiam wszystkich członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji radomskiej, tych dorosłych, dojrzałych i tych małych, no i tych wszystkich studentów, którzy przyjdą do nas po to, żeby Księga Pisma Świętego była im bardzo bliska, a tego naprawdę wszystkim serca życzymy.
Pozdrawiamy, możesz kogoś szczególnie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian, radomian, naszą diecezję radomską, księdza Mariusza, który pracuje z nami, księdza Radosława, który z nami mieszka, księdza Pawła, który nam pomaga, kapłanów, którzy będą przeżywać wraz ze mną 34. rocznicę święceń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz...
Ja także pozdrawiam wszystkich tych, którzy nam dopingują, są z nami, oglądają nas, słuchają nas w Radiu Maryja. Dziękujemy oczywiście Telewizji Trwam i Radiu Maryja za to, że możemy tutaj dzisiaj gościć. Jesteśmy wdzięczni właśnie księdzu także Jackowi, który tak naprawdę jest głównym prowodyrem naszej tutaj wizyty w telewizji i w radiu, i dziękujemy mu za jego także poświęcony czas dla naszego uniwersytetu.
Pięknie. Pani Agnieszko.
Ja tylko tym, z którymi współpracujemy na co dzień, czyli w naszej szkole podstawowej numer 3. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze będą dołączać do nas, także
rodziny,
zapraszamy. Rodziny również.
Tak, nasze osobiste. Jeśli mogę, to chciałbym jeszcze raz na koniec bardzo serdecznie podziękować pani wychowawczyni, pani Małgorzacie Słyk, która jest reżyserem pięknego programu.
W cieniu kamer,
tak, ale jest z nami. Bardzo dziękujemy za tą obecność i za wielki trud, który włożyła w przygotowanie naszych kochanych studentów. Chciałbym też, korzystając z okazji, pozdrowić moją chorą mamę i moich bliskich, całą moją rodzinę, którzy w Lublinie i w Białobrzegach, także moich ziomków białobrzeskich bardzo serdecznie pozdrawiam. A dlaczego ich szczególnie pozdrawiam? Bo moja mama, moja rodzina bardzo modli się za Uniwersytet Biblijny dla Dzieci i za dzieło biblijne, które prowadzi i pokazuje piękne światło wiary innym.
Ja myślę, nie obiecuję, ale że jeszcze kiedyś się spotkamy za jakiś czas, powiemy, jak dalej się rozwija to dzieło, bo to jest tak, można powiedzieć, dobrze jest na początku, to jest, i początki są trudne i łatwe.
Ja bardzo się cieszę, że ojciec Janusz, prawda, nam to mówi, my chętnie przyjedziemy, ale my, ojcze Januszu, zapraszamy do Radomia. Żebyśmy pokazali sale wykładowe pięknie.
Będzie jakaś okazja konkretna.
Tak. Akurat ja pochodzę z parafii, która jest jedyna w naszej diecezji świętego Jana Pawła II, na terenie której to parafii gościł Jan Paweł II, bo obejmuje ona lotnisko Sadków i tym bardziej jest mi miło prowadzić ten uniwersytet, który właśnie jest imienia Jana Pawła II, teraz już świętego. I też, korzystając z okazji, chciałem pozdrowić swoją mamę.
Widziałem pieczęć i tutaj muszę na końcu jeszcze, księże moderatorze, odczytajmy obowiązki studenta uniwersytetu i patrząc na tych właśnie najmłodszych naszych studentów, którzy wiedzą, jakie mają te obowiązki. Jakie to są?
To bardzo proszę, ksiądz Michał, może.
Michał, ja tak. Tak.
Uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej o godzinie 11:15.
Zgadza się? Tak, dobrze.
Aktywne uczestnictwo w spotkaniach uniwersytetu.
Tak.
Przygotowanie w domu własnej analizy przy współudziale osób z rodziny, które krótkiego tekstu biblijnego podawanego każdorazowo podczas spotkań.
To chyba nie robicie.
Każdorazowo.
Tak? Tak.
Analiza jest nie każdorazowa.
I pamięciowa nauka krótkich tekstów biblijnych.
Tak. Tak. Oczywiście. I ostatnie. Pamięciowa nauka skrótów, ksiąg.
Skrótków, ksiąg biblijny.
Uczą się poszukiwać, tak.
To jest trudne. Nieraz jest tak, że ten skrót jest... Ale to jest piękne, że macie tyle lat, a już takie zaangażowanie. Drodzy Państwo, księże moderatorze, księże proboszczu, księże i pani tutaj jako pierwsza powinna kobieta, dziękujemy Wam za ten trud i cieszymy się, że to jest przykład dla innych. No bo to wiadomo, że to jest pewna grupka młodzieży, dzieci, ale to też myślę jest zachętą dla tych, którzy mają właśnie opiekę nad dziećmi, duszpasterzami, księży katechetami, bo to jest taka, no, że Wam się udało, innym też się może udać. Ostatnie słowo.
Wszystkim się uda, którzy tylko z radością i wiarą otworzą Księgę Pisma Świętego i pokażą ją naprawdę wszystkim. I to jest moje naprawdę największe marzenie, żeby przyprowadzić naprawdę wszystkich możliwie do prawdy Bożego Słowa.
Tak jest. Dziękuję bardzo naszym gościom tutaj obecnym w studiu i także studentom Uniwersytetu Biblijnego w diecezji radomskiej. Przypomnijmy, parafia błogosławionej Annuariti, tak, z Zairu, święta błogosławiona, piękne imię, ale trudne, i świętego Michała w Radomiu oraz z szkoły podstawowej nr 3 imieniem Jana Długosza w Radomiu. To właśnie dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję za uwagę naszym słuchaczom, telewidzom i zapraszamy na dalsze punkty naszego programu.